Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I kandydat na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu? Tak już możemy powiedzieć o panu?
Myślę, że to jest wysoko prawdopodobne, że moje nazwisko znajdzie się na liście do Sejmu.
Ale nie jedynka.
Nie jedynka. Tak naprawdę rozmowy jeszcze trwają, bo mam rozmowy ze swoim kołem Platformy, z senatorem Sługockim, szefem regionu. Tam są opinie pozytywne. Długo żeśmy rozmawiali. Kwestia miejsca, lokalizacji na liście to jeszcze, by powiedzieć, trwają rozmowy. A listy zostaną zaopiniowane na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, ale tak, potwierdzam, myślę, że będę ubiegał się o mandat poselski.
O, to ciekawe, jak panu pójdzie, zobaczymy wyniki.
No to będzie takie to przetarcie, bo nowe wyzwanie życiu, tak, jest wiele tematów interesujących dla miasta, dla województwa, które z perspektywy Sejmu można zrobić, załatwić. Mamy dobre przykłady działalności przecież Platformy Obywatelskiej dla miasta Zielonego Góra latami. Przecież to się od CRS-u, od dofinansowań potężnych budowy poprzez łącznik z Pomorskiego, poprzez duże inwestycje.
To o program tak, będę pana pytał.
Ale to warto podkreślić, że Platforma...
Będę pana pytał.
Bo dzisiaj jesteśmy w etapie wyborów części. I to też należy podkreślić, że Platforma Obywatelska bardzo dużo zrobiła dla miasta. Tutaj działalność senatora Sługockiego, inwestycje w infrastrukturę strukturalne, przebudowy centrum przysiadkowego. To więc mówię, tego jest naprawdę dużo.
Bo czasu na audycję starczy.
Bardzo
tyle
proszę.
Dobrego Platforma zrobiła dla miasta.
Oczywiście.
Tak to skwitujmy. A wróćmy do list samych, bo o jedynce nie przez przypadek wspomniałem. Proszę mi powiedzieć, pan się przychyla do której z opinii? Czy do opinii senatora Waldemara Sługockiego, który mówi, że o numerologii to niekoniecznie w numerologię wierzy i dla niego, czy on będzie pierwszy, czy drugi na liście, to jest bez znaczenia. Ale już doły partyjne, jak chociażby Janusz Rewers, który mówi, że to jest nieporozumienie jedynka Tomasza Anisko z Zielonych na jedynce Koalicji Obywatelskiej, czy chociażby pana Mariusza Rosika, radnego zielonogórskiego, który mówi, że Lubuskie nie zasłużyło sobie na takie, no właśnie, na taką jedynkę na liście koalicji i mówi, że to nie jest lokomotywa, a drezyna albo nawet hulajnoga.
Znaczy ja myślę, że to się wiązało z pewnym zaskoczeniem, ale trzeba zaufać władzom Platformy Obywatelskiej. To jest Koalicja Obywatelska, czyli my się otwieramy na nowe środowiska. Jedynka dla Partii Zielonych, no, nas wszystkich trochę zaskoczyła, ale my jesteśmy spokojni. Tutaj naprawdę ta numerologia, to potwierdzam słowa senatora Sługockiego, nie ma takiego znaczenia. Liderem Platformy jest pan profesor, pan senator Waldemar Sługocki, numer dwa na liście. To jest jasna i czytelna postać, wiele zrobiła dla województwa, dla miasta Zielonej Góry. A to jest chyba moim zdaniem dość dobre, bo jednak zaprosiliśmy na te listy nie tylko polityków, ale też samorządowców, działaczy, ruchy społeczne, inne partie. Partia Zielonych ma swój program, który jest dla nas bardzo ważny, ekologia, wymiana pieców, walka ze smogiem, to jest, to wszystko się wpisuje w nasz program ogólny Koalicji Obywatelskiej. Ja nie zawsze podchodzę tak z takim dystansem, trochę z chłodną głową. Staram się w pierwszym okresie tak nie, od razu nie epatować wypowiedziami. Jest to dobra lista, są bardzo mocne nazwiska na tej liście do parlamentu.
No ale skoro myślę, pan że... mówił, że Platforma ma tekst tak zasłużona dla Zielonej Góry, to czym zasłużyła sobie to, żeby jej odbierać pierwsze miejsce na liście?
Nie, tu jest raczej wyjście i pokazanie, że jesteśmy otwarci na nowe środowiska. Na tym polega projekt Koalicji Obywatelskiej, czyli wiele podmiotów, wiele osób zaangażowanych, wielu społeczników, wielu samorządowców i naprawdę w tym nie ma nic dziwnego. To jest wartością dodaną dla Koalicji Obywatelskiej. Są ludzie z Platformy Obywatelskiej, są znane nazwiska, są znani działacze, a to, że listy są poszerzone, to daje możliwość praktycznie każdemu, kto jest ważny dla regionu, kto się angażuje w pracę, kandydowania, ubiegania się o mandaty.
To jeszcze chwilę o przewidywaniach wyborczych. Marcin Paladę, ostatnio socjolog, który przedstawia zazwyczaj własne prognozy dotyczące wyborów. Z jego wyliczeń wynika, że Prawo i Sprawiedliwość w okręgu lubuskim obejmie, może liczyć na 38% głosów, a Koalicja Obywatelska na 34,5, to dawałoby około 5 do 7 mandatów Prawo i Sprawiedliwości, a Koalicja Obywatelska około 5 do 6. Lewica mogłaby liczyć na 1 do 2 mandatów. Pozostałe ugrupowania nie zdobyłyby mandatów. Pytanie, bo pojawia się tu już taki sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość może osiągnąć wynik lepszy od Koalicji Obywatelskiej. Pierwszy raz w ogóle w województwie. Jak pan podchodzi do tego typu ocen?
z dystansem i z chłodną głową. Mamy okres wakacyjny i myślę, że no, każdy sondaż trzeba brać pod uwagę, każdą opinię trzeba przeanalizować, ale wybory do Sejmiku pokazały, że Platforma Obywatelska cieszy się dużym zaufaniem Lubuszan, Zielonogórzan. To pokazały wyniki do Sejmiku. Myślę, że dopiero kampania wejdzie na wysokie obroty. To będzie wrzesień. Pokażemy naszą pracę dla regionu, pracę dla miasta. I to, aby powiedzieć, zbuduje ten fundament i wygranie wyborów w województwie lubuskim i mam nadzieję w Polsce przez Koalicję Obywatelską. Naprawdę myślę, że dzisiaj troszkę za wcześnie jest na te sondaże. Oczywiście trzeba je analizować. Od tego są strategie, od tego są programy, ale ja jestem spokojny, bo widać te dokonania, widać to ciężką pracę parlamentarzystów.
Podejmiecie jakieś określone działania, żeby uchronić się przed ewentualną tutaj w regionie klęską, choć to nie musi być klęska, no bo minimalna różnica to będzie pewnie też proklamowana jako zwycięstwo albo sukces.
Nie, tutaj to jest pisanie jakichś scenariuszy. Ja jestem pewny tego, że Koalicja Obywatelska wygra te wybory.
To, co robicie, wystarczy.
Ja myślę, że to, co robimy i w radach miasta, i w sejmikach, i na etapie parlamentu, to jest praca spójna. To są projekty, to są pieniądze europejskie, to jest praca dla mieszkańców, od budowy placów zabaw, montażu ławek, aż po wielkie inwestycje, które wspieraliśmy, które są realizowane dzięki pracy Platformy Obywatelskiej. To widać w mieście.
No to przejdźmy na te wielkie inwestycje i porozmawiamy chwilę o tym. Zaprosiłem tu swego czasu, jakiś miesiąc temu, panią dyrektor amfiteatru i zapytałem ją tak od remontu ławek, które wypadałoby już w amfiteatrze zrobić, przeszliśmy do tego, że miała zdanie na temat, że należy zburzyć amfiteatr, zbudować coś od nowa. A już pojawiają się głosy i pan też to podnosi, że miasto chce, czy nawet miasto o tym mówi, pan Kaliszuk, że tam ma powstać hala i już ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczny na to miejsce. Pan jest przeciwnikiem. Pan chciałby, aby amfiteatr pozostał w tym kształcie, jaki ma obecnie.
Jak opera leśna. Tak, jak opera leśna, to też pokazały państwa sondaż i wczoraj badanie opinii publicznej, że mieszkańcy są za tym, aby amfiteatr zmodernizować, naprawić, poprawić, wybudować dach, poprawić widownię, ale żeby zachował swój charakter opery leśnej, amfiteatralny. I to było od lat. Zielona Góra ma tą wartość miasta festiwalowego. Ja tylko przypomnę, kiedyś był Festiwal Piosenki Radzieckiej, taki był ustrój, ale wypływały wielkie gwiazdy, była Zielona Góra z tego znana. Następnie był festiwal Piosenki Zjednoczonej Europy, tak. Później były Tańczące Eurydyki, festiwale przeglądu młodzieży, FUMA. To więc tego było ogromna ilość tych imprez masowych, tych imprez, które się rozlewały na całą Polskę i z tego, że Góra słynęła.
Ale to było tylko w okresie takim, gdzie można było zrobić, czyli kiedy jest dość ciepło, żeby można używać.
Jako Koalicja Obywatelska, jako radni.
To jest dobry pomysł, żeby używać cały rok tego miejsca.
Nie, to nie jest dobry pomysł. Należy wybudować zadaszenie, tak jak to zrobiono w Sopocie, tak jak to zrobiono na amfiteatrze w Kadzielni w Kielcach. Tam zainwestowano w nowoczesną konstrukcję, dach żaglowy, który jest naciągany na widownię. To więc są rozwiązania inżynierskie, które potrafią to zabezpieczyć. To na pewno będzie niższy koszt i to wpisaliśmy też do gminnego programu rewitalizacji. Ja pracowałem w zespole do spraw rewitalizacji w tamtej kadencji. Pan Kaliszuk tam nie pracował i żadna opinia nigdy nie była taka, aby to wyburzyć, ani budować halę. To tylko chodziło o modernizację, nadanie nowej funkcji i utrzymanie amfiteatru. Ja przypomnę, on jest z 1889 roku. On dojrzewał i zmieniał się wraz z przeobrażeniami miasta, z rozwojem miasta, z rozbudową miasta. Lata 70. to była rozbudowa tego amfiteatru. Przywożono ten piach aż z Ochli. Uformowano dzisiejszy wzór tego amfiteatru. To więc tu naprawdę nie trzeba wielkich pieniędzy, aby wybudować zadaszenie, poprawić te trybuny i aby 4000 ludzi mogło uczestniczyć w imprezach otwartych. Budowa hali na 1000 osób i oklaskiwanie inwentów miejskich, to się mija z celem. Ja poza tym też nie wierzę w dobre intencje i przygotowanie ze strony miasta budowy hali w tym miejscu, to jest koszmarnym rozwiązaniem z uwagi na to, że jest dużo zieleni. Jest to między blokami, nie jest to przestrzeń otwarta, jest tam brak uzbrojenia, parkingów, dojazdów, komunikacji. To jest w ogóle absurdalny pomysł. Było miejsce na halę kiedyś obok, to miasto sprzedało, wybudowało willę, tak? Potem było miejsce na halę, na użyteczność publiczną, a teraz chce demontować, zburzyć amfiteatr. ludzie, zastanówmy się, co władze miasta w ogóle proponują.
Tylko, dobra hala. Wie pan, obawiam się, że pana opinia jest już odosobniona, albo może nie
ale
tyle
tak nie
odosobniona.
Może być.
Ona jest już nie do zrobienia, ponieważ skoro miasto nie decyduje się, czy odrzuca pomysł na budżet obywatelski, na remontowanie amfiteatru, czy słowami Krzysztofa Kaliszuka mówi o tym, że do końca sierpnia ma zostać rozpisany konkurs na halę, no to tam już chyba prace są zaawansowane.
Ale to nie jest jakieś prywatne inicjatywy gabinetowe. Proszę zrobić referendum, proszę zapytać mieszkańców, czy chcą burzyć amfiteatr. Nie po to przyłączaliśmy 220 km kwadratowych ziemi po połączeniu miasta z gminą, aby coś burzyć i w to miejsce budować jakąś halę. Mamy tyle terenu, budujemy centrum kosmiczne, możemy tam zbudować obiekt wielofunkcyjny, naukowy, konferencyjny, szkoleniowy, połączyć te dwie funkcje w Kisielinie, nadać temu nową jakość, a amfiteatr po prostu wyremontować. On jest elementem historycznym wzgórz piastowskich. Jest miejscem tego, co mieszkańcy bardzo mocno przywiązani i to jest w ogóle jakieś bardzo krzywdzące podejście, aby coś burzyć. Kwestia jest taka, że ja nie wierzę w dobry projekt, bo po pierwsze dobra hala kosztuje około 150 milionów. Ja nie widzę takich pieniędzy w budżecie miasta. Jak na inwestycje mamy tylko 200, to co wydamy 150 milionów na halę. Po pierwsze konkurs architektoniczny też nie wierzę, czy on będzie aż tak otwarty, bo proszę zobaczyć. Hala Jordanki w Toruniu kosztowała 220 milionów. Tak? Był to konkurs międzynarodowy w pismach branżowych, szerokim echem odbył się w Europie, wpłynęły projekty z wielu państw, wygrał chyba pracownia hiszpańska, która zaprojektowała tą halę Jordanki. Ona ma bardzo rozbudowaną infrastrukturę, nawet ma amfiteatr w sobie ta hala. Ona kosztowała 220 milionów, ma salę kameralną, ma salę na 800 osób, to więc te obiekty są bardzo zaawansowane, potrzebują przestrzeni i miejsca. Co my dzisiaj mamy? Mamy takie dowody, że miasto realizowało planetarium, tak? Które w zasadzie jest porażką architektoniczną tej części miasta. Dlatego ja wyciągam takie wnioski, że nie widzę dobrego wyjścia z tej sytuacji, że miasto przygotuje to profesjonalnie i w tym miejscu wybudujemy halę. Nie widzę tam ani parkingów, ani małej architektury. Ja też mam złe doświadczenia z uwagi na to, że od 2015 roku prosimy o to, aby miasto powołało architekta miasta. Jego nie ma. Ani plastyka. Aby wprowadziło uchwałę krajobrazową, czy dbałość o zabytki. Tego też nie ma. Myśmy napisali tą uchwałę krajobrazową. Miasto jej nie realizuje. To więc nic nie wskazuje na to, aby ten obiekt był kompletny, aby on był dobrze zaprojektowany. Można go wykonać, jestem za tą halą, ale nie w tym miejscu. Ochrona amfiteatru i tego też są mieszkańcy. Byliśmy na spotkaniu w
Panie
Radzie.
Byliśmy w
Radzie Osiedla na spotkaniu i tam jasno to wybrzmiało. Mieszkańcy Osiedla Piaseckiego chcą remont amfiteatru. Sami zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego. Miasto ten projekt wycofało niepotrzebnie. Zgadzajmy się z mieszkańcami. Sonda u państwa w radiu też pokazała, że mieszkańcy chcą remont amfiteatru. To więc po to są władze miasta, aby słuchać mieszkańców.
Cieszymy się, że przewodniczący klubu słucha tak chętnie naszej rozgłośni. My państwa również zapraszamy do tego i do posłuchania innych punktów naszego programu dzisiaj i codziennie. A moim państwa gościem był Marcin Pawierowski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.